Przystanek Życie.
Dzień dobry, Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pani Magdalena Kaczmarek, psycholog sportu certyfikowany, ale także akredytowany psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pani Magdalena Kaczmarek jest również współautorką książki Trening Mentalny. Psychologia sportu w praktyce. No i właśnie będziemy mówiły dzisiaj o tym, na jakie potrzeby sport odpowiada, co nam rekompensuje, ale także mam nadzieję, że porozmawiamy o roli psychologów w sporcie i być może poszukamy idei olimpijskości w igrzyskach współczesnych. To tyle. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zapowiedź. Cieszę się, że mogę tutaj z Państwem być i rozmawiać z Panią.
Tak, ta radość już była przekazana podczas naszej pierwszej rozmowy, kiedy się umawiałyśmy. No i właśnie zapytam, bo sport jednak wychodzi naprzeciw potrzebom i zawodników, ale także i kibiców. Więc dlatego to pytanie, jakie potrzeby zaspokaja i co nam rekompensuje sport? Zacznijmy od odbiorców. Tak, patrzyłam teraz na reakcję kibiców podczas mundialu, na łzy, na radość, na rozpacz, na nawet zamieszki na ulicach, bo i one się pojawiły na szczęście nie w polskich miastach. Ale jednak emocje były niezwykłe. Co się takiego dzieje?
To prawda. No, sport, myślę, że mogę powiedzieć, że odpowiada na bardzo, bardzo wiele potrzeb i tak jak tutaj padła propozycja, żeby obejrzeć to, co nam daje z perspektywy zawodnika, ale też z perspektywy kibiców i widzów, no to przede wszystkim sport można powiedzieć, że jest wielkim widowiskiem i każdy z nas oglądając swój ulubiony sport, swoją ulubioną dyscyplinę odczuwa, przypuszczam, niezwykłe emocje. Może też on służyć wielu innym potrzebom. Tutaj możemy się posłużyć taką listą potrzeb Hugona Rowella. Bo nam się sport najbardziej kojarzy z ruchem, że on zabezpiecza potrzebę ruchu, ale dla kibiców niekoniecznie. Dla tych osób, które oglądają z trybun, to może być też taka potrzeba współdziałania, wspólnoty, ale też inspiracji. My jak czytamy przecież, bądź oglądamy filmy dokumentalne o zawodnikach, to często się też inspirujemy ich siłą, ich odwagą, ich wytrwałością, cierpliwością. Więc tutaj taka potrzeba. Też potrzeba kompetencji. No, pracujemy w różnych zawodach. Ktoś lubi swoją pracę, ktoś mniej i taka osoba, która interesuje się sportem, czuje się w tym kompetentna, wie dużo o zawodnikach, może się tą wiedzą wymieniać w ramach małych grup, które też kibicują temu samemu zespołowi.
Czyli szukamy jakby to jest też potrzeba nowej relaksu. Fachowości, tak? Nowych kompetencji.
Nabywamy kompetencji, tak. To jest też potrzeba relaksu, potrzeba zabawy. I tutaj, no już mi tak mam ochotę też spojrzeć na tę perspektywę zawodnika, że też jest idealnie, jeżeli zawodnik odczuwa tą przyjemność i zabawę i to jest nie tylko zawód, ale też właśnie to odnajduje w tym też swoją taką przyjemność. To jest też taka potrzeba tworzenia, przynależności, właśnie wsparcia, być może współpracy, wspólnoty, przyczyniania się, ale też mamy takie potrzeby, które sport może zapewniać, jak potrzeba piękna. Przecież są takie sporty naprawdę, myślę, że na granicy sportu a sztuki, czyli żwiarstwo figurowe, czy też gimnastyka artystyczna, taniec. To są takie sporty, gdzie można mówić o takim dużym pięknie wykonania. Więc myślę, że to samo odczuwa też widz i kibic. Pani mówiła o wielu emocjach i rzeczywiście sport, tak jak i każda inna zabawa, mogę powiedzieć, że wzbudza różne emocje. I to jest i frustracja, i radość, i może być w jakimś momencie złość.
I myślę, że to jest naturalne.
To jest naturalne i myślę, że tego też ludzie potrzebują.
Ale tego też doświadczają zawodnicy. Tak płynnie pani przeszła do tej odpowiedzi na pytanie o tym, jakie emocje są przypisane czynnym sportowcom. I tak przy okazji przypomina mi się teraz, no, trudno, żeby zapomnieć o niej, reakcję Szczęsnego, który powiedział, że w momencie, kiedy obronił karny strzelany przez Messiego, to oczywiście w momencie, kiedy to zrobił, miał kamienną twarz pokerową, natomiast potem się rozpłakał.
Tak, tak. Ale to jest, myślę, że
następuje jakieś rozładowanie.
Tak, rozładowanie emocji. Tak, jest wiele sportów, tak jak tutaj pani wspomniała Szczęsnego, że on wykonał dobrze swoją pracę i po wykonaniu tego zadania w tym dobrym, odpowiednim momencie te emocje miały ujście i świetnie, że to tak się stało. Są też takie sporty, które w ramach swojej jakby struktury i reguł przyzwalają na krzyk. Na przykład w szermierce tak jest, że zawodnicy bardzo często po wykonaniu trafienia, oni odwracają się od zawodnika, z którym walczą i mocno krzyczą. W ten sposób rozładowując te napięcia, te emocje.
Ale pani powiedziała, dobrze wykonał swoją pracę, no ale to szczególną pracę, bo to tylko możliwe w sporcie, bo my też czasem uda nam się wykonać dobrze swoją pracę, no nie płaczemy z tego powodu, ale pewnie
sport może byłyby takie momenty, tak.
Wyjątkowe emocje. To są pani osobiste doświadczenia, bo właściwie jest pani i obserwatorem, czy kibicem sportowym, ale również była pani zawodniczką i to czynną.
Tak, tak, to są takie moje, można powiedzieć, dwie twarze. Dwa życia, bo jak liczyłam, to 13 rok teraz będzie mijał, jak jestem i działam jako psycholog sportu, a wcześniej przez 14 lat wyczynowo uprawiałam wioślarstwo. Potem i wcześniej były inne sporty, ale to już jakby nie było to zawodowstwo. I rzeczywiście, no tak, no ja w ogóle teraz sobie myślę o emocjach, że emocje są ważne, są naturalne i z jakiegoś powodu natura nam te emocje zostawiła. I one mają swoje funkcje w naszym życiu, one są... Mają taką funkcję, że nas informują o tym, że dana sytuacja jest ważna i troszkę w zależności od tego, jaka emocja się pojawi, możemy mniemać, co się stało. Jak się pojawia smutek, no to jest sytuacja, kiedy jest jakaś strata. No i to... No to, i to może być w sporcie strata, że spotkanie na przykład dobiegło końca, a ja nie zrealizowałem swoich umiejętności, nie pokazałem ich. Ale to też może być złość, kiedy przekroczone są jakieś granice, na przykład zawodnik ma jakiś limit swoich błędów, na który sobie pozwala. I kiedy tych błędów jest za dużo, to on czuje złość na siebie na przykład, albo złość na drużynę. I tak jak najbardziej te emocje są potrzebne. Więc one są informacją dla nas samych, są informacją dla innych ludzi. One też niosą ze sobą pewien ładunek taki energetyczny. I to się czasami w sporcie też wykorzystuje.
Jest pani psychologiem sportu. Czy ta specjalizacja, bo psychologiem z wykształcenia, ale jest pani, wybrała pani tę specjalizację dlatego, że wiedziała pani, jak bardzo sport potrzebuje psychologa? Jako zawodniczka doświadczyła pani takiej potrzeby? Czy tak. Radziła sobie pani sama?
Bardzo pani trafiła. Tak, ja po prostu wykonuję ten zawód. Myślę, dobrze, że z przekonania.
Się, będę strzelać.
Strzeliła pani dobrze. Znaczy ja, no, nasza kadra, akurat wioślarzy w moim przypadku... była dobrze zarządzana na tamten czas i mieliśmy dostęp do psychologów sportu. Jak najbardziej była taka sytuacja, że były takie momenty, że ja tego wsparcia potrzebowałam i też wręcz czułam, że to jest moja rezerwa. Też się mocno psychologią wówczas interesowałam, więc sama też próbowałam doczytywać z książek, szukać jakichś rozwiązań dla siebie. I rzeczywiście, no widziałam efekty. Też ja teraz z takim dużym przekonaniem tą psychologię sportu krzewię, bo wiem, że ona potrafi wesprzeć wykonanie zawodnika. I jakby pani zapytała, z czym najczęściej przychodzą zawodnicy, to...
Zapytam później.
Zapyta pani
tak,
potem.
Zapytam oczywiście. Zapytam, bo to jest jakby naturalne to pytanie. Natomiast teraz chciałam jeszcze spytać o obecność psychologów w sporcie, ale w świadomości też odbiorców, bo tak naprawdę to mam wrażenie, że myśmy po raz pierwszy usłyszeli o potrzebie, o roli psychologów, o tym, jak istotne jest ich wsparcie i trening od małysza. Tak. Bo to on powiedział głośno pierwszy. Teraz to mówią inni, mówi też Iga Świątek, ale on pierwszy powiedział, że psycholog bardzo mu pomógł dojść do tego miejsca, w którym się znalazł, czyli do sukcesu i to szczytowego.
Tak, nam też ta sytuacja, wtedy też ją pamiętam, bardzo pomogła w krzewieniu, w takim oswajaniu zawodników, że jest też taki obszar jak ta mentalna
część. Tak, to był ten Rubikon? To było to przekroczenie?
No, w mojej karierze jakby takiej już psychologicznej, tak. To był ten moment. Też miałam przyjemność przez jakiś czas współpracować z profesorem i się od niego uczyć. I rzeczywiście to jest bardzo wspierające, szczególnie dla młodych zawodników, którzy jeszcze jakiś czas temu mogliby mówić o tym, że no, do psychologa chodzi się, bo jest się słabym, że to jest psychologa mylono z psychiatrą, a teraz jednak przez to, że dużo zawodników mówi o tym, że współpracują, że korzystają, no to myślę, że tego wstydu jest coraz mniej, bo też nie ma się czego wstydzić.
No tak, ale jest bardzo, bardzo silna presja osiągania sukcesów. Proszę zwrócić uwagę, Polacy ze swoim zainteresowaniem, swoją atencją do sportu idą tak po sukcesach. Jak był Małysz, była Małyszomania, prawda? Dzieci chciały uczyć się skakać na nartach. Jest teraz Iga Świątek, no to oczywiście tenis. I tak można byłoby w nieskończoność, gdybyśmy pewnie odnosili sukcesy takie spektakularne w innych dziedzinach, to przypuszczam, że ten sport byłby coraz bardziej popularny. idziemy, ale idziemy troszeczkę po sukcesie, śladem sukcesu.
Tak, znaczy ja myślę, że łatwiej, to troszkę przyczyna leży jednak w rodzicach. No rodzice zapisują te swoje dzieci na konkretne sporty i na tym początkowym etapie kariery to dzięki rodzicom dziecko dociera na trening. Tak więc myślę, że ten pierwszy wybór jednak to jest wybór rodzica, któremu być może bardziej się podoba taki sport, no bo też kibicuje, bo być może czuje, że bardziej rozumie na przykład tenis w tej sytuacji, czy piłkę nożną. Ja nie mam takiego doświadczenia do końca, że właśnie tak idziemy zgodnie z tym nurtem, bo ja pracuję z zawodnikami naprawdę takich też rzadkich sportów. Pracuję z szachistami, pracuję z zawodnikami taekwondo.
Ale ja mówię o popularyzacji, o takiej masowej reakcji. Mały Szomania, teraz tenis, Igomania, oczywiście Robert Lewandowski, idol i tak dalej.
Tak, no myślę, że media to wspierają, po prostu pokazując częściej jakieś sporty i promując bardziej jakieś sporty. No, nie wiem, co jest pierwsze. Czy pierwsze jest zainteresowanie ludzi i odpowiedź mediów jest właśnie taka, że więcej jest tego dostępności, czy
przede wszystkim sukces. Mhm. To jest to chyba, wracamy do pani pierwszej odpowiedzi, że sukces powoduje, że te emocje, mamy poczucie wspólnotowości, że odczuwamy coś radośnie, że na co dzień tego nie ma. Ja też myślę, że to jest.
Tak, ja też myślę, że ludzie, którzy kibicują i tworzą naprawdę w niektórych sportach bardzo takie zaangażowane, takie naprawdę zawzięte grupy i też kibicowanie w różnych sportach się różni, bo są sporty, tak jak w tenisie, że tam właściwie jest taka kultura, że jest się cicho, raczej na tych trybunach w momentach, kiedy zawodnicy serwują, ale są też sporty jak na przykład siatkówka, gdzie kojarzę rodziców, z którymi współpracuję, którzy z bębnami przychodzą i kibicują i naprawdę tam mocno się angażują, że też jest taka wiara kibiców w to, że naprawdę mogą wesprzeć tych zawodników, że oni poprzez to swoje kibicowanie, podążanie, że też się przyczyniają do tego sukcesu, więc być może jest coś w tym pytaniu prawdziwego, że się niektórzy może troszkę pod ten sukces potem podpinają i też przez to ta radość się zwiększa. Nie wiem tego do końca.
A rodzice czego oczekują od dzieci? Do tego, żeby miały swoją pasję, czy żeby właśnie osiągały sukces? Słyszałam ostatnio wypowiedź jednego z komentatorów sportowych, który powiedział, że piłka polska nie odnosi takiego sukcesu, dlatego, że my nie rozwijamy w dzieciach takiej pasji, takiej radości z grania. My od razu chcemy, żebyś był w jakiejś grupie, trenerzy tak dobierają właśnie, żeby osiągnąć sukces, żeby pokonać drużynę inną. I ta rywalizacja i konkurencja jest takim motorem napędowym pracy. A to tak nie powinno być, ale ja nie wiem. To
się zgadzam. Zgadzam się. To słuszna pani intuicja. Jest tak, że w dzieciach, bo pierwsze pytanie było takie, dlaczego, z jakich powodów rodzice posyłają dzieci do sportu i te powody są naprawdę różne. Są rodzice, którzy robią to, bo właśnie chcą, żeby dziecko miało szansę poznać różne sporty, bądź też różne rodzaje aktywności i poszukało tej swojej pasji, ale są rodzice, którzy mają już taki z tyłu głowy pomysł na dziecko, że ono będzie na przykład żeglarzem, bo mama była.
Tenisistą.
Tak, i tutaj już to nie jest być może dobra sytuacja dla dziecka i też dla tej rodziny, bo takie dziecko, jak jest jeszcze małe, to ono się temu podda, bo chce wypełniać oczekiwania rodzica, więc się zgadza na ten trening. Nie zawsze niestety dany sport, który wybierze rodzic, jest dobrze dopasowany do tego, jakie jest dziecko, jaki ma temperament, jaką ma osobowość i czego potrzebuje. I zdarzyło mi się w praktyce, już myślę, że kilkanaście takich konsultacji, gdzie ich celem było to, żeby zweryfikować, z czego wynika utrata motywacji i taka niechęć do sportu danego dziecka. I czasami się okazywało, że to dziecko po prostu nie wiem, boi się być w tym sporcie, bo to jest na przykład sport wysokiego ryzyka i ono odczuwa duży lęk, a nie lubi tej sytuacji, tak? Na przykład, nie wiem, w żeglarstwie czy we wspinaczce.
No i co wtedy?
No wtedy ja czuję, że moją misją, moim zadaniem jest jednak rodziców edukować. Ja nie czuję takiego swojego zdania, ja nie przymuszam tego dziecka. Ja pomagam mu dobrze ze sportu wyjść, dobrze się pożegnać, też poszukać innej drogi, może wytłumaczyć rodzicom, czemu tak jest. Poszukać takiej przyczyny.
Dzieci, rozpoczynając karierę sportową, są od razu klasyfikowane. Jesteś lepszy, jesteś gorszy, wejdziesz do zespołu, będziesz rezerwowym. I to już dla młodej psychiki jest chyba trudne do akceptacji.
Tak. To do tego się też pani odnosiła w tamtym pytaniu. Rzeczywiście ja znam różnych trenerów i są trenerzy, którzy bardzo na ten wynik naciskają i to nie jest fajna sytuacja. I podobnie rodzic, kiedy dziecko wraca z zawodów, z jakiejś, załóżmy z meczu i rodzic pierwsze pytanie, jakie zadaje, to jest ile grałeś, ile rzuciłeś punktów, no to naprawdę daje taki mocny sygnał dziecku, że tą wartością dla rodzica w sporcie jest wynik, liczy się wynik. Nie? Lepszym pytaniem jest, jak ci się grało, czego nowego się nauczyłeś, co chcesz, to chcesz poprawić.
Ale pani pracuje również z rodzicami.
Tak, jeżeli pracuję z dziećmi, to pracuję też z rodzicami, ale są, tak chciałam do tych trenerów nawiązać, że są też trenerzy, którzy no, uczą się albo mają takie wyczucie, być może nawet... gdzie prowadzą bardzo fajnie zawodników, gdzie stawiają na to, że zawodnik ma najpierw polubić ten sport, że chcą zaszczepić pasję. Mówią o tym, że o cierpliwości u tych zawodników, o tym, że muszą równoważyć sobie sport i naukę. Po to właśnie, żeby im wystarczyło siły, energii i też ochoty i motywacji, żeby wytrwać na przykład do tej klasy seniorskiej.
Ale to też trzeba chyba zbudować, pomóc, przynajmniej zbudować pozycję w zespole, bo dzieci, które chcą osiągać sukces, bardzo źle patrzą na kogoś, kto nie jest aktywny, kto nie pomaga w osiąganiu tego sukcesu, na przykład w piłce nożnej. To patrzy się na kogoś i mówi, że to jest fajtłapa, że się nie nadaje do tego, a tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy, w kim i tak. W jakim momencie ktoś odkryje w sobie to, kiedy jest ten błysk, prawda? Tak.
Szczególnie, kiedy mówimy o młodych ludziach, o dzieciach, czy też o młodzieży, to szczególnie jest to istotne, żeby no jednak, jeżeli jesteśmy w tej roli trenera, bądź rodzica, bądź kogoś, kto wspiera zawodnika w sporcie, żeby nie etykietować. Naprawdę. Dzieci tak nierówno się rozwijają i może być tak, że, nie wiem, Adaś ma 1,50 m, a Michał ma 1,70 m i trudno jest im ze sobą na ten moment rywalizować, mimo że są z tego samego rocznika.
Poza tym sprawność ruchowa jest różna i w jakimś tam momencie może się okazać, że ona jest bardzo przydatna w tym czy innym punkcie i miejscu.
Myślę, że idealnym takim pomysłem jest, żeby namawiać dziecko i żeby tak to środowisko funkcjonowało, żeby to dziecko dążyło do tego, żeby się poprawiać, polepszać i porównywało się samo do siebie bardziej. Czy jestem lepszy niż ja sprzed miesiąca, sprzed 2 miesięcy? Bo to jest dobra motywacja, taka motywacja doskonalenia, poprawiania umiejętności, nabywania nowych umiejętności. Niekoniecznie właśnie ta rywalizacja w tym wieku.
Ale to jest trudny zawód. Myślę tutaj o pani zawodzie, bo trudno przekonać ludzi do tego, żeby potrafili spojrzeć w taki sposób. Moje dziecko ma się rozwijać harmonijnie, moje dziecko ma się czuć szczęśliwe i spełnione w tym, co robi, bez względu na to, czy jest mistrzem, czy też nie.
Tak. Ja spotykam naprawdę różnych rodziców. Niektórzy są... powiedziałam, cudowni wręcz, bardzo otwarci na wiedzę, bardzo wrażliwi na swoje dzieci, tacy czujni, uważni. Ale są też rodzice, którzy przyprowadzają dziecko i jakby mam takie poczucie, jakby wrzucają mnie, tak jakby to tam był jakiś temat, a jednak tą psychologię...
Trzeba
moją...
zrobić z niego mistrza, tak.
Tak, a ja tą psychologię bardziej widzę tak systemowo, że no tak. Na przykład jeżeli u dziecka pojawia się stres, to czasami ten rodzic ten stres jakby też wzmacnia poprzez właśnie te wyznaczanie tych celów takich, na które wręcz zawodnik nie ma wpływu, no bo jak myślę sobie właśnie o Adamie Małyszu, czy o tych kolejnych skoczkach, którzy osiągali dobre wyniki, to on mówił o tym, że chce oddać 2 najlepsze skoki. 2 dobre skoki wręcz mówił. Niedoskonałe, nieidealne i to jest ważne. I też, że skupiał się na zadaniu. On miał wpływ na ten swój skok. Nie miał wpływu na to, czy zdobędzie 1., czy 10. miejsce. Nie miał wpływu, jak to będzie odebrane, czy kibice go polubią, czy też go znienawidzą po tym, jak źle skoczy. Więc idealnie jest, jeżeli już od małego uczymy zawodnika, żeby skupiał się na tym, na co ma wpływ. I starał się robić swoją tam jakby pracę, można powiedzieć, ten ruch wykonać dobrze, dokładnie.
Tak, bo tutaj dotknęła pani istotnej sprawy. Realizując, znaczy, nie wiem, skacząc, czy próbując osiągnąć jakiś sukces w sporcie, realizujemy nie tylko własne marzenia o sukcesie, ale także nie chcemy sprawić zawodu kibicom, bo tak. Oni są częścią tego świata, w którym my no, gramy główne role, prawda? Tak. Myślę tu o sportowcach. Jak to było kiedyś, bo w starożytności, zacznijmy od starożytności. Tam właściwie sport był traktowany na równi ze sztuką. Bardzo przywiązywano wagę do sportu. Ale jak go traktowano? Czy to też była taka presja na sukces? Czy tu chodziło o samą właśnie taką harmonię rozwijania się, radości? Ta olimpijskość była właśnie szukaniem sposobu na radość, a nie na medal.
Oj, to ja nie wiem, jak to do końca było kiedyś. To, nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jak to się ma do tych czasów teraz? Nie wiem niestety tego. Myślę, że wtedy to była... wtedy też chodziło o walkę, o to, żeby nabierać tężyzny, nabierać sił fizycznych, prawda? Po to, żeby walczyć, po to, żeby przetrwać, po to, żeby obronić swoje ziemi. No z czasem to nabrało takich... No też wiadomo, te sporty się rozwinęły, są różne dyscypliny.
Sport się tak wyalienował troszeczkę, oddzielił się od sztuki jako takiej, bo kiedyś był jego częścią, a dzisiaj już jest...
Ja mam takie odczucie, że są takie sporty, które bardzo nadal tego dotykają, a są takie sporty, które jednak się tutaj oddzieliły od sztuki. Mhm. Chociaż jak pomyślałam sobie, teraz pracuję ze sportami walki, i niektórzy z tych zawodników, czy w boksie, czy w kickboxingu, oni tak pięknie potrafią opisywać ruch. Na przykład mówią, że dla nich ta walka to jest jak taniec, że oni starają się wciągnąć zawodnika jakby w ten swój rytm. Tutaj oni odczuwają w trakcie walki na przykład swoją dominację albo utratę tej dominacji, że w tym jest tak naprawdę duże piękno w tym opisie.
No, piękne jest.
Więc jeżeli ja mam do czynienia z zawodnikiem na takim, no, mistrzowskim poziomie, już wysokim poziomie, albo z zawodnikiem też, mogłabym powiedzieć, utalentowanym mentalnie, że on to wyczuwa bardziej, że ma tak rozwinięte pewne zmysły, bo też musimy pamiętać, że coś ciekawego też sport kształtuje, że są sporty, które wymagają na przykład wyczucia wiatru, żeglarstwo. I ci zawodnicy, jeżeli robią to latami, to oni potem nabierają takich kompetencji, których no nie ma przeciętny człowiek, który tego żeglarstwa nie smakuje na co dzień. Mhm. I oni wyczuwają wiatr, na przykład prędkość. Pływak mówi mi, że on wyczuwa, jak w basenie jest woda o pół stopnia wyższa bądź też niższa. Nie, że jakby tutaj zapaśnik mówi, że on nie musi patrzeć, gdzie mu się kończy mata, on to wyczuwa. Więc to jest też dla mnie takie niesamowite, że ten sport kształtuje pewne takie kompetencje,
no,
których,
to jest,
których
to
nie
jest
ma.
Taki powrót do źródeł. Mm-hmm. Tam rzeczywiście w do pewnym sensie sobie odpowiedziałyśmy. Kiedy zaproponowałam pani wybór utworu muzycznego, to bardzo się pani ucieszyła. I teraz zapytam, bo wtedy nie pytałam. Tak. Dlaczego?
Dlaczego? Bo ja tak myślę na początku tej mojej historii życia. Tak byłam dość mocno popychana, ale też sama weszłam w takie... byłam blisko muzyki, tak śpiewałam w chórze, grałam na gitarze i bardzo też muzykę doceniam i też w przygotowaniu zawodników często tej muzyki wykorzystuję. Tworząc dla nich pewne nagrania i też dużo mówimy o tej muzyce, jak ona wpływa. Zawodnik może sobie przygotować takie zestawy na przykład przed startem, jakiej muzyki potrzebuje, jaka muzyka go relaksuje, więc jakby z tą muzyką trochę pracujemy. Więc cieszę się, że tak, że mogłam tutaj zdecydować o wyborze. Mhm. I dlaczego trudno właśnie, mi było wybrać. Dlaczego,
no, trudno, ale jednak dokonała pani tego wyboru. Natalia Nekiel, pół kroku stąd.
Tak. I dlaczego ten utwór? On jakby w swojej treści, jak państwo się wsłuchacie, mówi o pasji, o jakiejś misji. To jest bajka, to jest też jakby troszkę zetknięcie z tym, że ja teraz jestem mamą trójki wspaniałych dzieci i te bajki są mi bliskie, ale też tutaj bardzo zwracam uwagę na przekaz, tam jest też trochę o wodzie, czyli trochę to wioślarstwo. Myślę, że dlatego.
To posłuchajmy Natalia Nekiel, pół kroku stąd.
Wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi, nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak. Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodł znowu w świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła daleko stąd, marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze, za mgłą zdołam znaleźć wcale nie tak daleko stąd. Ja znam wszystkich ludzi na tej wyspie, robią swoje na tej wyspie, czy im dobrze jest, czy źle. Jest ładna tej wyspie, czy będzie dobrze tu i mnie? koniec dosyć siły mieć. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła. Czy blisko stąd marzenia są? Nie przełudź moją chwałę, gdzie wiatr i mnie wesprze. U kroku stąd marzenia są.
Przystanek Życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest pani Magdalena Kaczmarek, psycholog sportu certyfikowany i akredytowany psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pani jest też współautorką książki Trening Mentalny. Psychologia sportu w praktyce. Nawiążę do tego, ale najpierw może przytoczę pani motto, które mi się szalenie podoba. Ono brzmi tak. Dla większości zawodników ważna jest skuteczność, akceptacja, zrozumienie, dyskrecja. Każdy z nich ma swoją historię, swoje potrzeby, swoje cele. Towarzyszę im. Mhm. I towarzyszy im pani. To widać w tej książce. Mhm. Bo tam są historie, bardzo ciekawe historie, między innymi też jednego z piłkarzy, który strzelił na mundialu gola, prawda? Pierwszego gola, a potem był drugi w meczu z Arabią Saudyjską.
Mhm. Ja bardzo lubię ludzi. Ja to odkryłam w mojej pracy, że lubię kontakt z ludźmi, lubię pracować z ludźmi. Tak, i rzeczywiście to motto, które pani przeczytała, to tak napisałam od serca. I myślę, że jestem takim psychologiem, który skupia się na wsparciu, przede wszystkim na zrozumieniu. Mi też zależy, żeby moi zawodnicy się rozwijali jako ludzie też, żeby siebie poznawali i sukces. Nie chcę, żeby ten sukces był tak za wszelką cenę. Nie, ale na pokazuje, tym mi zależy.
Tak, ale pokazuje pani czasem trudne historie, jak oni dochodzą do tego. Czy jest taka, którą pani zapamiętała najbardziej, albo która na pani zrobiła wrażenie? Myślę tutaj o historiach tych sportowców, którymi się pani zetknęła.
Mhm, ja osobiście znam, bo rzeczywiście taki był pomysł naszej książki, żeby poza teorią, która ma być rzetelna i aktualna, były też ćwiczenia, ale były też właśnie to, o czym pani mówi, historie. I tutaj zależało nam, żeby to byli nasi polscy zawodnicy. I do takich zawodników staraliśmy się dotrzeć. Dla mnie każda z tych historii jest ważna. Tak jak pani zapytała, to pomyślałam o Natalii Madej. Bo to jest zawodniczka, którą bezpośrednio znam. I też wiem, z jakimi trudnymi rzeczami się mierzyła. Ona wiosłowała na dwójce. I właśnie w tej parze tam się też dużo działo, ale też było tak, że przez moment, dłuższy moment przed igrzyskami partnerce Natalii przydarzyła się kontuzja i wiele osób pokłaniało się nad Magdą, nad tym, jak jej było trudno, bo było jej bardzo trudno, Magdzie Fularczyk-Kozłowskiej, ale też myślę, że w jakimś cieniu pozostawała ta historia i perspektywa Natalii, która wówczas trenowała bardzo ciężko, która nie była pewna, czy będzie miała z kim wystartować, a nie chciała z nikim innym, tylko z Magdą. I to było dla mnie niesamowite, no, je obserwować w tej walce, w tej wytrwałości swojej.
Przepraszam, nie wiem, ale jak to się skończyło?
To się skończyło tak, że Magda z Natalią ostatecznie wystartowały w Rio i zdobyły złoty medal, więc to była dla mnie niesamowita historia. Ile właśnie może znieść ludzkie ciało, patrząc na Magdę, na to, ile tam cierpienia było i bólu. Ale właśnie o tej sile umysłu, bo jednak to wioślarstwo mocno mi się jawi jako taki sport, no właśnie siłowo-wytrzymałościowy, czyli no bardzo, który bazuje na zmęczeniu, że trzeba się doprowadzać do dużego zmęczenia i też zachować przy tym dobrą technikę i współgrać razem z tą swoją partnerką. Im się to udało.
A co jest najtrudniejsze w pani pracy? Budowanie motywacji, kształcenie takich może wyborów, przed którymi stoi zawodnik, czy też odbudowywanie go po porażce?
Właśnie takim pierwszym skojarzeniem z psychologią sportu jest ta motywacja. Ona wcale nie jest jakby najczęstszym wyzwaniem w pracy. Myślę, że niestety najczęściej spotykam się, często spotykam się, jest to dla mnie taka żmudna, duża praca, też wymaga pracy zawodnika, praca nad poczuciem własnej wartości wręcz, nad pewnością siebie w tych różnych sytuacjach. Bo to się z kolei wiąże. Jeżeli zawodnik nie jest pewny siebie, to on też ma bardziej niekorzystne myśli. On też się skupia właśnie na tym, jak go oceniają kibice. On sobie stawia cele, które są albo wygórowane, albo zbyt niskie na jego wymagania. Więc myślę, że ta pewność siebie. Trudne są też takie sytuacje, kiedy zawodnik przychodzi, znaczy trudne, no dużym wyzwaniem są, z lękiem. czyli na przykład wraca po kontuzji, bo doznał właśnie na przykład jakiegoś zderzenia w trakcie gry, czy zawodniczka MTB dużego upadku i zawodnik ma wrócić potem i na nowo stawić czoła temu wyzwaniu. Mhm. I tutaj dla mnie jest o tyle to trudne, że zawodnik wystawia się na jakieś ryzyko w tych niektórych sportach, a jednocześnie ja mam jasność, że jeżeli on będzie zrelaksowany, spokojny, dobrze skupiony, to ryzyko jest mniejsze. I żeby to tak jakby wyważyć, na ile chcę go popychać, a na ile jednak idziemy za tym lękiem, że on czemuś służy, jest potrzebny.
A w jakich obszarach pracuje się pani lepiej? Bo jest pani i psychologiem, i byłą zawodniczką. Więc ma pani rozeznanie pełne w potrzebach i właśnie odbiorcy, ale także i uczestnika takiego aktywnego zawodu sportowych.
Mhm. Ja lubię tą swoją teraz rolę, bardzo, bardzo lubię swój zawód.
Ale w jakich obszarach pracuje się pani łatwiej? Bo na przykład jako zawodniczka, była zawodniczka, ma pani rozeznanie, że i wie pani, że na przykład te dziewczyny, wioślarki potrzebują takiego wsparcia, ale już ma pani mniejsze rozeznanie w innych dziedzinach sportowych, w których pani nie była aktywna.
Tak, jest tak, że ja nie wiem, jak czy to mają tak wszyscy psychologowie, ja mam tak, że są takie dyscypliny, które bardziej czuję. I ja bardzo czuję dyscypliny wytrzymałościowe. Czuję też sporty walki, nie wiem dlaczego, bo nigdy w takim sporcie jakby nie miałam, nie mam doświadczenia, ale czuję ten sport, on mnie też jakby ciekawi, te różne sporty właśnie walki. Są też takie sporty, które można powiedzieć, że mniej, rozumiem, bo rozumiem reguły, potrafię przeczytać zasady sportu, ale mniej czuję jakieś sporty, więc to się tak zdarza. Bardziej na dyscyplinę bym to podzieliła, a jeżeli chodzi o zawodników, to bardzo lubię pracować na takim wysokim poziomie mistrzowskim, gdzie naprawdę walczymy już o takie małe niuanse. Gdzie zazwyczaj, jeżeli zawodnik osiąga już wysokie wyniki w sporcie, to też mentalnie jest na wysokim poziomie, więc to jest dla mnie taka duża przyjemność, szukanie tych niuansów. I też to są zawodnicy mocno zmotywowani, żeby pracować, żeby szukać. Oni są otwarci i też mają taką fajną kompetencję adaptacji tych ćwiczeń, narzędzi, które im daje pod swoje potrzeby. Czasami je trochę modyfikują i powstają jakieś niesamowite rzeczy na tych sesjach.
A zdarzało się pani pracować z takim zawodnikiem, który osiągnął sukces tylko raz? Był takim bohaterem jednego sezonu. W historii pamiętamy Wojciecha Fortunę, który zdobył Sapporo, prawda? Skoczył tak, że cały świat o nim mówił, no a potem jego los był dosyć trudny.
Tak, zdarzało mi się. No my walczymy wtedy o ten powrót, czyli szukamy troszkę przyczyn tego, co się takiego dzieje teraz, co jest innego, że to przygotowanie nie idzie tak samo i to wykonanie nie jest tak dobre, jak było wcześniej. I tych przyczyn może być wiele. Może być tak, że właśnie, jest ta presja, są te cele, są media, są te oczekiwania i to jest trudne do uniesienia. Może być tak, że u zawodnika zmieniły się priorytety, że on na przykład jeszcze jakiś czas temu był skłonny oddawać prawie cały swój czas na ten sport i dużo o tym myślał, a teraz jakby już nie ma takiej gotowości, ma inne rzeczy, które go bardziej ciągną, nie wiem, czy to edukacja, czy rodzina, czy zawodowa praca chociażby. Więc zdarzały mi się takie sytuacje. No wówczas, jeżeli takie jest życzenie zawodnika, to szukamy tych przyczyn, żeby on wrócił. Tak. I mam na myśli teraz dwóch zawodników, gdzie właśnie dostałam takie przemiłe maile zwrotne, że się udało, że wracają. Nie? Że gdzieś jakaś blokada, którą
mieli. Długo się pracuje w ten sposób na taką odbudowę motywacji?
Bardzo różnie. Dużo zależy od zawodnika też, jak on pracuje.
Od jego psychiki,
jego motywacji, tak? Bo to nie jest tak, że to jedno spotkanie w tygodniu starcza. Pomiędzy tymi sesjami ten zawodnik dostaje zadania. Jeżeli pracuje, to jest szybciej. Jeżeli nie, no to jest trudniej. Zazwyczaj ja myślę, że to jest od 10 spotkań do... może jest kilka takich zawodników, z którymi pracuję dłużej niż rok.
Ale proszę mi powiedzieć, jak to jest. Żeby odbudować w kimś motywację, to trzeba znać go dobrze. Czy istnieje taki moment, kiedy pani przekracza ten próg relacji, w tym sensie, że wchodzi pani w jego intymne sfery, bo pani wie, czy musi pani wiedzieć, czy też nie musi pani wiedzieć, dlaczego on ma słabszą formę, co się dzieje w jego życiu, a dlaczego w tej chwili nie potrafi sprostać tym samym zadaniom, które wcześniej wykonywał z łatwością, a przynajmniej bez większych oporów.
Tak, ja
musi istnieć coś takiego, że trzeba jednak w pewnym momencie być po prostu
Człowiekiem, ja bym powiedziała. Tak, ja jestem...
No człowiekiem można być, ale wiem, wchodzenie w taką sferę prywatności.
Jest tak, że oczywiście pracujemy w ramach sportu, więc umawiamy się na coś, więc ja nie jestem terapeutką, też nie mam takich kwalifikacji, znaczy rozwijam je, ale jakby nie mogę tak powiedzieć, też to jest trening mentalny i nie na to się umawiamy.
Dobrze, że pani
ale
dotknęła, przepraszam, terapeutką. Nie jestem terapeutką, jest pani psychologiem. Tak. Różnica.
Różnica jest taka, że chcąc być terapeutką, ja bym musiała jeszcze odbyć jakąś wybraną przez siebie szkołę terapeutyczną, tam zdać egzamin. Niektóre z tych szkół wymagają nawet 5 lat pracy, takiej praktyki własnej, szkolenia się. No ja ten swój kierunek wybrałam bardziej taki, że rozwijam się w ramach tej psychologii sportu. Oczywiście rozszerzam swój warsztat, bo widzę taką potrzebę i to pani tutaj chyba dotknęła tego tematu, że widzę taką potrzebę, że ten człowiek przychodzi do mnie jako człowiek, więc zdarza się tak, że...
Z bagażem.
Tak, że ma wpływ na to, jak on startuje, na czym on się skupia, czy potrafi się skupić na treningu. Ważne jest to, co się dzieje dookoła, ale tutaj mamy takie zalecenia jako psychologowie sportu, którzy nie są terapeutami, że jeżeli jest taka potrzeba, to absolutnie wspieramy zawodnika i wyszukujemy wręcz mu osoby, które terapeutycznie mogą go wesprzeć. Więc czasami zdarza się tak, że odsyłamy zawodnika do terapeuty, który wykonuje z tym zawodnikiem pewną pracę i ten zawodnik do nas wraca, bądź tak symultanicznie pracujemy, więc tak się rzeczywiście zdarza. Ja dopytuję o to czasami, zawodnicy też się otwierają, mówią mi, więc ja mam jasność raczej, co się dzieje u zawodnika też szerzej. Ale to jest wybór zawodnika, na ile mi tutaj...
Ja też pytam troszeczkę w kontekście tego, co dzieje się teraz w Polskim Związku Tenisowym, bo tam jest ten skandal obyczajowy. Zawodniczki, były zawodniczki, jedna z posłanek, która była zawodniczką, oskarżyła już byłego prezesa związku o to, że była przez niego molestowana, odezwały się inne kobiety. I jak to jest? Psycholog tego nie zauważył, czy nie było go wówczas, że kobiety nie czuły się komfortowo, to mało powiedziane. Że były molestowane przez swojego trenera, bo
nie wiem, czy tam był psycholog,
trenerem.
Bo to nie jest tak, że każdy związek sportowy ma obowiązek zatrudnienia psychologa. Raczej jest tak, że to trenerzy w ramach kadr zgłaszają taką potrzebę. Więc jakby nie znam do końca historii, czy tam był jakiś psycholog. Nie wyobrażam sobie, że jeżeli był, to nie zauważył. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji,
no tak,
że nie zauważył.
To chyba jest osoba, do której należało się zwrócić, prawda?
Tak. Ja raczej, na ten moment mojej jakby kariery zawodowej pracuję, tak można powiedzieć, gabinetowo, czyli spotykam się z zawodnikiem jakby na takim moim gruncie w gabinecie, ale też zdarza mi się wychodzić na obserwacje, czyli jeżdżę na zawody, przychodzę czasami na trening, rozmawiam z trenerem. Myślę, że troszkę inaczej jest, jeżeli trener, ten psycholog jakby towarzyszy zawodnikom na zgrupowaniach, wtedy staje się częścią tego systemu i sobie czasami wyobrażałam, że to byłam w takich sytuacjach, no jakby niewiele razy, ale jednak, że trudno jest czasami, że jest jakaś norma, którą na przykład się zaczyna akceptować. Przykładowo, że trenerzy wieczorkiem popijają piwko. No i to nie jest tak do końca w porządku, zwłaszcza jeżeli pracują z dziećmi, a jak pracują z dorosłymi, tutaj pojawiają się takie moralne pytania. I myślę, że trzeba być takim mocno ugruntowanym w swoich przekonaniach, w swojej wiedzy, żeby móc właśnie się przeciwstawiać systemowi i takie rzeczy zgłaszać. Znaczy, to jest nasze zadanie, więc absolutnie jak... No też kilka razy właśnie w tej mojej zawodowej karierze miałam takie sytuacje, że zawodnik zgłaszał na przykład przemoc. No i wtedy interweniowałam. Czy przemoc między rodzicem a dzieckiem na przykład. Nie? Więc rzeczywiście musiałam się też dowiedzieć, doszkalać, jakie mam możliwości, co powinnam zrobić, gdzie zgłosić tak naprawdę... Ale już takie kompetencje mam i rzeczywiście też mi się to przydało.
Ja przywołałam
Czy alkoholizm na przykład się zdarza, niestety jest
mówi pani o
problemem.
Trenerach.
Czasami też rodzinach. Zawodnicy niestety, tak, ale trenerzy.
Przypomniałam już dwukrotnie, że jest pani współautorką książki Trening mentalny i psychologia sportu w praktyce. No więc wrócę do tego treningu mentalnego, bo mówiła pani, jest pani psychologiem, ale nie jest pani terapeutą, ale jest pani trenerem, tak?
Tak można powiedzieć.
No to na czym polega?
No tak, bo ta nazwa tam...
Od czego to się w ogóle, od czego zaczyna się taki trening mentalny? Przypuśćmy, że przychodzę do pani i mówię, kochałam sport, ale pociągnęła mnie przez wiele lat, zajmowałam się czymś zupełnie innym. Chciałabym wrócić do sportu, ale się boję. Nie wiem jak. Od czego pani zaczyna? Od zadawania pytań? Czy od, nie wiem, oceny czegoś tam?
Ja zaczynam, myślę, że różnie pracujemy jako psychologowie. Ja zaczynam od rozmowy. Mam takie...
Jakie pytanie by mi pani pierwsze zadała, gdyby przyszła z takim
wiele
problemem?
Wiele pytań myślałam,
od którego by pani zaczęła?
Co jest dla pani wyzwaniem? I co jest też celem? Czy chce pani jakby wrócić, czy chodzi bardziej o zdrowie? Z jakimi wartościami to się wiąże i czy to się w ogóle wiąże z jakimiś wartościami? Nie, bo jeżeli chce pani odbudować, być aktywną fizycznie, ale pani nie jest, no to z jakiegoś powodu coś jest ważniejszego w tym czasie, w którym ten sport mógłby być uprawiany, nie jest uprawiany, bo i teraz zawodnikom się czasami zdarza, że oni na ten trening nie docierają i wówczas można ich zapytać właśnie, co wtedy robili. I czasami jest tak, że zawodnik wtedy spał, naprawdę, on po prostu potrzebuje odpocząć, tych treningów jest za dużo, on łączy szkołę, jeszcze dodatkowo trening do jazdy i jest po prostu zmęczony. A czasami jest tak, że on na przykład w tym momencie się spotyka, tak jak pani by mogła, z przyjaciółmi. I to jest dla pani po prostu ważniejsze w tych wartościach.
Wygląda na osobę towarzyską?
Oczywiście.
A, no tak.
Nie wiem.
Lubię ludzi, to prawda.
Więc zapytałabym o to właśnie, jakie są wartości i na ile to jest ważne, co by to miało wnieść, też co się zmieniło. I w jakim momencie pani utyka? Czy jest tak, że utyka pani w momencie jakby w ogóle wyjścia na ten trening? Czy pani tam dociera, ale pani czuje zniechęcenie? Aha. Czy pani zaczyna? Jakby to jest dla mnie też istotne.
I od tego ten trening mentalny się zaczyna,
trening
tak?
mentalny zaczyna się od wywiadu i niektórzy go rzeczywiście łączą z różnymi badaniami osobowości, temperamentu. Czasami ktoś włącza do swojej pracy na przykład biofeedback, gdzie bada taką aktywność mózgu. Ja zaczynam od wywiadu, ale też robię coś takiego, co się nazywa profilem umiejętności, czyli na przykład zapytałabym panią w kontekście danego sportu, do którego chciałaby pani dotrzeć, co takiego, jakie umiejętności, okoliczności, co jest potrzebne, żeby właśnie wrócić do sportu albo żeby na nowo uprawiać regularnie sport. No i pani mogłaby tam zapisać, że to jest na przykład właśnie cierpliwość, regularność.
No dobrze, ale czy padłoby takie ostrzeżenie, ale już za późno, na przykład, żeby pani wróciła. Załóżmy, że ja powiem, chciałabym skakać w dal, bo to mi kiedyś wychodziło, byłam w szkolnych zawodach, dobra. Czy padnie takie stwierdzenie, czy elementem treningu mentalnego nie jest powiedzenie, nie, to już nie ten moment.
Znaczy nie mi to oceniać, absolutnie. Nie mi to oceniać. Myślę, że każdy sport ma taką opcję jak sekcja seniorów, czy tam weteranów. To się tak różnie nazywa mastersów.
No dziękuję bardzo.
Naprawdę, ja też...
Do weteranów.
Ja też jestem weteranem, naprawdę. Jestem zawodnik po 27 roku życia, który ma dwa lata przerwy od zakończenia kariery z weteranem, więc taka nazwa.
Ale ja teraz przyjęłam to oczywiście z uśmiechem. Słusznie, tak?
Dobrze, nie mi oceniać jakby marzenia, że ktoś ma cel. Ale rzeczywiście potem ten cel rozbieramy na czynniki pierwsze i nagle się okazuje, że może być tak, że zawodnik ma taki abstrakcyjny cel, że chciałby na przykład, no pani może chciałaby pobić jakiś rekord, na przykład świata.
Więc własnego jakby... życia, no może skoczyć no to... więcej niż w czwartej klasie liceum. Prawda?
Czasami cele warto konsultować z trenerem, który ma więcej wiedzy, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. I do tego też namawiam nieraz zawodników, żeby się konsultowali z kimś, kto ma w tym obszarze większą wiedzę.
Większe coś doświadczenie. To ja namówię panią teraz na zapowiedź utworu, który pani wybrała na zakończenie naszego spotkania, bo ono właśnie dobiegło końca. Myślę, że jeszcze nie dotknęłyśmy wielu spraw, ale wszystko przed nami. Wobec tego Hans Zimmer, Time. Czas i proszę powiedzieć coś więcej o tym utworze.
To jest utwór, który na mnie działa tak niezwykle pobudzająco. To jest utwór, który towarzyszył mi jeszcze jako zawodniczce. Już po zakończeniu kariery startowałam sobie też w innych sportach, w triatlonie. I on mi bardzo dobrze działał na moje pobudzenie, bym tak powiedziała, poziom pobudzenia. Czyli mnie to motywowało najczęściej. Ja też lubię takie utwory. On ma dla mnie taki, nie wiem, jak państwo go odczujecie, to jest taki utwór patetyczny, taki, w którym rośnie to napięcie i trochę tak czytam czasami sport, nie? Że do niektórych sportów bardzo potrzebny jest odpowiedni poziom pobudzenia psychofizycznego. I ten utwór coś takiego robi. Mi przynajmniej.
Wobec tego posłuchajmy.
Poczujmy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.